Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich radiosłuchaczy. Ojcu Piotrowi dziękujemy za przekazanie głosu. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej. Dziś Radio Maryja tutaj przeżywa swoje poniedziałkowe spotkanie z okazji 80. rocznicy koronacji obrazu Matki Najświętszej. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. On również do nas wygłosił Słowo Boże. Jeszcze raz na samym początku tych rozmów niedokończonych na ręce gospodarza tego miejsca, księdza Eugeniusza Dębickiego, dziękujemy wszystkim wspólnotom, grupom, które zaangażowały się w przygotowanie tego spotkania. Rozmowy niedokończone. Kult Matki Bożej w Raciborzu dawniej i dziś. W studiu Radia Maryja tymczasowym witamy księdza Krzysztofa Trębeckiego, dyrektora domu formacyjnego w Nysie. Szczęść Boże. Również jest z nami siostra Renata Sałamacha, przełożona prowincji polskiej Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Jest z nami profesor doktor habilitowany Franciszek Marek, dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami również Krystian Niewrzół, przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Raciborzu.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I panowie Jan Klima, organizator wykonania poświęcenia obecnych koron. Przypomnijmy korony poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987 roku. O szczegółach więcej podczas naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Szczęść Boże, Panie Janie.
Cześć Boże.
Pan Józef Sadowski, prezes Stowarzyszenia Dobrojczyzny.
Szczęść Boże i witam wszystkich słuchaczy Radio Maryja i widzów telewizji Trwam.
Rozmowę realizuje pan Maciej Sokół. Ksiądz Eugeniusz Dębicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu. Gospodarz, prosimy o wprowadzenie w temat dzisiejszego spotkania.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Ojciec przedstawił mnie, kim jestem. A jestem tu już 23 lata w tej parafii, tutaj w tym sanktuarium Matki Bożej. Sporo mogę powiedzieć na temat kultu Matki Bożej w Raciborzu. Kult Matki Bożej w Raciborzu, jak wiemy z przekazów chociażby dzisiejszych, rozpoczął się bardzo wcześnie, trwa do dzisiaj. Szczególnie rozwinął się po koronacji przez kardynała Bertrama w 1932 roku, 500. rocznicę istnienia pierwszego kościoła. Potem, jak słyszeliśmy, korony zostały poświęcone w 1987 roku. Rekoronacji dokonał ksiądz arcybiskup Alfons Nosol. Jeszcze raz one zostały poświęcone w 1999 roku w Gliwicach, gdy przybył tam papież Jan Paweł II. Ksiądz biskup Wieczorek Ordynariusz diecezy gliwickiej powiedział taką myśl, że z metropolii katowickiej, mianowicie z diecezji opolskiej, te korony będą poświęcone właśnie sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej, z diecezji gliwickiej, z Rut Raciborskich i z diecezji katowickiej, z Katowic Bogucic. I tak się rzeczywiście stało. Na przestrzeni tych lat, od kiedy tu jestem, wiedziałem, że to jest miejsce szczególne, ale dopiero przekonałem się o tym wówczas, gdy na początku lat 90. prowadziłem nabożeństwa Matki Bożej Fatimskiej. Wówczas przyjeżdżali tutaj ludzie z różnych parafii, oczywiście z miasta Raciborza, ale nie tylko, z Baborowa, z Głubczyc, z dalszych zakątków. A nawet taka ciekawostka, proszę sobie wyobrazić, przyjeżdżała pani z Niemiec. Zawsze na nabożeństwo Matki Bożej Fatimskiej 800 kilometrów pokonywała. I tutaj zawsze przywoziła kogoś z Niemiec, żeby zobaczył, jak ludzie kochają Matkę Bożą. I w czasie tych nabożeństw oczywiście były prośby, podziękowania, tak jest do dzisiaj. I wówczas przekonałem się, że dzieją się tu wielkie rzeczy. Tu były uzdrowienia somatyczne, ciała. Sam się przekonałem wielokrotnie, wiele razy. Ale także uzdrowienia przede wszystkim duszy. Ale nie mogę zapomnieć kilka takich uzdrowień. Otóż to są anonimowe wypowiedzi. Dokładnie wiem, kto to był. Matko Boża Raciborska. Jestem na kolejnym nabożeństwie fatimskim. I tak bardzo Cię prosiłam, że mogę zostać matką. Bo największe autorytety stwierdziły, że nigdy matką nie będę, medyczne. A dzisiaj przyszedłam, by Ci podziękować, że rzeczywiście mogę cieszyć się macierzyństwem. I takich podziękowań było kilka w tym sanktuarium. Być może niektórzy wiedzą, ostatnio, pół roku temu, mój kolega, ksiądz, z którym kiedyś studiowałem w seminarium, a który wyjechał do Niemiec, pochodzi spod Raciborza, przyjechał i poprosił mnie, czy by mógł odpowiedzieć mszę świętą przed obrazem Matki Bożej Raciborskiej jako dziękczynienie za to, że odzyskał wzrok. I powiedział mi swoją historię, która mną wstrząsnęła, bo gdy był małym dzieckiem, 2-letnim i matka udawała się wszędzie, przecież wiemy, że matka chce ratować swoje dziecko, straci wzrok i znowuż lekarze stwierdzili, że nigdy widzieć nie będzie. Zrozpaczona bierze go na ręce, idzie kilka kilometrów tu przed obraz Matki Bożej Raciborskiej i tenże młody to dziecko odzyskuje wzrok. Potem kończy seminarium nasze opolskie, wyjeżdża do Niemiec i dzisiaj jest tam proboszczem. Gdy tak patrzę z perspektywy tutaj na tą moją pracę, to sanktuarium, tu po wojnie ludzie zjechali z różnych stron. Parafia była stosunkowo mała, powstała w 1937 roku, liczyła 1000 mieszkańców, ludzi pochodzących z tych ziem śląskich, a potem nagle powstały 2 osiedla. Parafia rozrosła się do 9000 mieszkańców. Ludzie przyjechali z różnych stron. I teraz chodziło, żeby ich zintegrować, bo każdy rozdawał inną troszkę kulturę. I wokół właśnie tego sanktuarium, tego obrazu Matki Bożej, to się udało. Oni po prostu stwierdzili, że to jest ich Matka Boża. Wszystkich bez wyjątku. Tutaj na terenie parafii mamy 400 rodzin górniczych. Najwięcej w diecezji opolskiej. Tutaj, co prawda, nie ma kopalń w Raciborzu. Są w okolicy, była w Pszowie Anna, czy w Łodzisławiu, w Jastrzębiu. I tutaj była taka sypialnia tej parafii dla górników. I gdy zbliża się Barbórka, górnicy gromadzą się wśród domów, idą ze śpiewem na ustach w procesji na to swoje wielkie święto i uczestniczą w sanktuarium we mszy świętej. Można by było przytaczać wiele innych jeszcze zdarzeń, ale jestem przekonany, tam gdzie jest kult Matki Bożej, tam też jest i masowa religijność. Tak jest na świecie, tak jest w Polsce i tak jest w Raciborzu.
Bardzo gorąco dziękujemy ksiądz Eugeniusz Dębicki, gospodarz tego miejsca, a zatem proboszcz i kustosz, jednocześnie dziekan. Kolejny głos w naszej dyskusji, w naszym przybliżaniu sobie nawzajem i uświadamianiu kultu Matki Bożej w Raciborzu dawniej dziś prosimy o zabranie głosu księdza Krzysztofa Trębeckiego.
Dziękuję serdecznie. Tak słuchając tego, co mówił ksiądz proboszcz, myślę, że bardzo ważny akcent, już tak troszeczkę jakby wykraczający poza Racibórz, bynajmniej nie ubliżając Raciborzowi, ale właśnie Racibórz to jak w Soczewce skupia. Mianowicie po II wojnie światowej na terenie naszej diecezji opolskiej znalazło się wiele wizerunków Matki Bożej przywiezionych przez na przykład Kresowian, przywiezionych do parafii, w której między innymi, tak jak ksiądz proboszcz powiedział, ludzie gromadząc się przy tym obrazie nagle odnajdywali wspólny dom. Nie tylko pogodzenie się z teraźniejszością, że tak po prostu będzie, trudno, nie ma wyjścia, nie wrócimy do swoich domów. Ale nagle okazało się, że wpatrując się w wizerunek, który przywieźli ze sobą, zobaczyli oczy tej samej matki. Tutaj staje mi przed oczami kilka takich miejsc diecezji opolskiej. Na przykład jadąc dzisiaj tutaj do Raciborza, nie mogłem przejechać przez Racławice Śląskie, ponieważ akurat tam jest zagrodzona droga, są roboty. Musiałem jechać przez Głogówek, ale gdybym przejechał przez Racławice Śląskie, jadąc od Prudnika, od Nysy przez Prudnik, to wjechałbym właśnie do parafii, gdzie są dwa obrazy Matki Bożej. Matki Bożej Racławickiej, prawda? I obraz przywieziony właśnie z Kresów Wschodnich, właśnie z Buszcza, prawda? I te dwa obrazy, dwa wizerunki Matki Bożej, które zjednoczyły zarówno mieszkańców tej wioski, jak i tych, którzy w tej wiosce się znaleźli.
Potwierdzam słowa księdza Trębeckiego, jako że z Racławic pochodzę. Na pewno nie wie.
Ksiądz Trębecki. Ja się uśmiechałem w tym stronę.
Tak, ja pochodzę z Racławic i co więcej, powiem wam jedną jeszcze rzecz. O tych Madonnach kresowych, których jest mnóstwo, szczególnie na Dolnym Śląsku i diecezji legnickiej, innej, opisał pan Kukiz. Ojciec Pawła Kukiza, znanego piosenkarza. Ja gdy byłem wikarem w Niemodlinie, on był wówczas ordynatorem. Bardzo dobrze się znamy. I czytałem te jego opisy. To jest właśnie bardzo ciekawe. Tak jak tutaj ksiądz powiedział. Ci ludzie brali to, co najcenniejsze. Przywozili tutaj...
Czasu niewiele mieli, żeby zabrać skarby. Tak. Więc zabierali te skarby, które pozwoliły im wszędzie być sobą. I tutaj okazało się, że te wizerunki Matki Bożej odegrały niezwykłą rolę. Wspomnę chociażby o jeszcze jednym takim miejscu, bo takich miejsc mamy wiele w diecezji, ale na przykład Grodziec koło Ozimka, gdzie dzisiaj oficjalnie sanktuarium Matki Bożej z Sybiraków, a więc obraz, który przywieziony właśnie też z Kresów Wschodnich, stał się nie tylko punktem odniesienia, wspomnień i modlitwy, ale okazał się punktem zaczepienia do tego, co trzeba dzisiaj zrobić. Pielęgnowanie pamięci, gromadzenie też ludzi, którzy rzeczywiście wycierpieli w czasie II wojny światowej bardzo dużo. Ale ja tutaj mocno bym podkreślił to, co ksiądz proboszcz tu bardzo słusznie zauważył. Ten moment integracyjny, nie? Powiedziałbym tak, nawet bez tych obrazów, bez tych wizerunków, bez tych miejsc i bez tej mądrości duszpasterzy i właśnie tej katolickiej otwartości ludzi, nie dałoby się tutaj zbudować ani diecezji, która w tym roku 40 lat obchodzi, ani też nie dałoby się pokonać wielu takich rzeczy, których niestety, które są niepokonalne ani dla polityków, ani dla radnych strategów. Przy obrazie Matki Bożej wszyscy po prostu czuli się jedną rodziną.
Kult Matki Bożej w Raciborzu dawniej i dziś wokół tej Matki Bożej raciborskiej służą i dzisiaj były bardzo widoczne i obecne rzesze, można powiedzieć, nie tylko wiernych, ale również wiernych świeckich, ale również sióstr. Siostra Renata Sałamacha, przełożona prowincji Polskiej Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnicy Ducha Świętego.
Jesteśmy zgromadzeniem misyjnym Służebnic Ducha Świętego, zgromadzeniem międzynarodowym. Nasz dom prowincjalny mamy tutaj właśnie w parafii, klasztor Annunziata. Jesteśmy bardzo złączone z kultem Matki Bożej. Matka Boża jest dla nas wzorem Służebnicy Ducha Świętego. Uczy nas otwarcia się na Boga, zaufania, zawierzenia Bogu, otwarcia na Jego wolę i gotowość jej wypełniania. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jest dla nas również symbolem, znakiem misjonarki Ducha Świętego. Tak jak Maryja niosła Jezusa do Elżbiety, by dzielić z nią radość nowego życia, jakie nosiła w sobie Jezusa Chrystusa, Jego największą łaskę, jaką jest łaska zbawienia, tak również my jako służebnice Ducha Świętego jesteśmy posłane, aby nieść Chrystusa i Jego łaskę zbawienia ludziom, którzy jeszcze Go nie znają w dalekich krajach misyjnych, ale również tutaj w naszym otoczeniu, w naszej parafii, poprzez pracę katechetyczną z dziećmi, z młodzieżą, poprzez prowadzenie grupy biblijnej, dzielenie się właśnie cotygodniowym Słowem Bożym, czy spotkania i modlitwę za misję misjonarzy o nowe powołania, tworząc tak zwaną misyjną wspólnotę Ducha Świętego. Włączamy się również tutaj w pracę w zakrystii, troska o wygląd właśnie tej świątyni. Włączamy się czynnie w nabożeństwa, jakie w tej parafii są, szczególnie nabożeństwo fatimskie, czy uroczystości odpustowe, czy uroczystość też Bożego Ciała. Mamy też swoje adoracje przypisane przed, na przykład w czasie Wielkiego Postu, nabożeństwo 40-godzinne. Czujemy się częścią tej parafii. Korzystając też tutaj z okazji, chciałabym bardzo prosić Was, drodzy słuchacze, o modlitwę, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o wytrwałość w tym powołaniu. Chrystus mówi, że żniwo jest wielkie, a robotników wciąż mało. Prośmy więc Pana, aby nie brakło tych, którzy poniosą orędzie Chrystusa, orędzie Jego miłości, do tych, którzy Go nie znają. Jako misjonarki pracujemy tutaj z anuncjaty. Wyszło 80 sióstr, które obecnie pracują w 29 krajach. Chcę dodać, że w Polsce jest nas 133 siostry i tu na terenie Polski posiadamy 8 wspólnot.
Siostry ze zgromadzenia misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego posługują m.in. w Raciborzu. Siostra jest przełożoną. Pytaliśmy tutaj duszpasterzy jako kapłanów o to spojrzenie na kult Matki Bożej w Raciborzu dawniej i dziś. To spotkanie kapłańskie, proboszczowskie, duszpasterskie. A jak takie siostrzane, patrząc przez pryzmat powołania zakonnego, to spojrzenie na Matkę Bożą i na tych wiernych, którzy tutaj przychodzą, by Matce Najświętszej oddać cześć, by z nią rozmawiać, by się wsłuchiwać w jej słowo. Jakie spotkania są udziałem siostry? Czy jakie to są osoby? Co takiego charakterystycznego zdaniem siostry jest tutaj w Raciborzu przy Matce Najświętszej?
Znaczy, myślę, że jest to miejsce, gdzie Maryja jest wciąż obecna, gdzie przychodzą ludzie i my też jako siostry do naszej matki, matki, która jest słuchająca, która jest pocieszająca, która jest doradzająca. I wiemy, że odchodząc stąd po modlitwie, wychodząc z tego kościoła, czujemy się bardziej spokojne, bardziej bezpieczne, tak jak czujemy jej po prostu opiekę, jakby nam rzeczywiście towarzyszyła w naszym codziennym życiu, zwłaszcza tym życiu dzisiaj zagubionym. Też jest wiele świadectw ludzi świeckich, którzy do nas też przychodzą i dzielą się tym, że jak pójdą właśnie tutaj przed obraz Matki Bożej Raciborskiej, to wychodzą bardziej uspokojeni, bardziej tacy ukojeni, że znajdują taką nadzieję, sens życia w tym świecie zagubionym, świecie, który rzeczywiście Boga jakoś tak odrzuca. Także jest to miejsce, które jest potrzebne tutaj tej naszej ziemi raciborskiej, gdzie możemy przychodzić z naszymi troskami, kłopotami, także radościami i wdzięcznością.
Bóg zapłać. Siostra Renata Sałamacha jest z nami w studiu również znawca Śląska. Niejednokrotnie spotkaliśmy się już na antenie Radia Maryja. profesor doktor habilitowany Franciszek Marek. Panie profesorze, w temacie dzisiejszego spotkania.
No ja może troszeczkę szerzej potraktuję sprawę i sięgnę także do postaci księdza prałata Karola Ulicki. To był, można powiedzieć, godny przeciwnik naszego Wojciecha Korfantego. Byli do siebie bardzo podobni. Mieli, można powiedzieć, podobne programy polityczne, z tym, że jeden oczywiście program polski, drugi niemiecki. Upraszczając, można powiedzieć tak, Korfanty uważał, że Górny Śląsk powinien przypaść Polsce, a zasiedziała na nim ludność niemiecka, powinna korzystać z pełnych praw przysługujących obywatelom demokratycznego, wolnego państwa. Ulicka odwrotnie. Uważał, że Górny Śląsk powinien pozostać w Niemczech, a ludność polska powinna korzystać z tych praw. I upraszczając rzecz, można powiedzieć, tak jak dzięki Korfantemu, ten najbardziej uprzemysłowiony okręg górnośląski, nazywany przez Niemców Industriedreieck, czyli trójkąt przemysłowy wyznaczony miastami Gliwice, Mysłowice, Tarnowskie Góry, przypadł Polsce, tak możemy powiedzieć, że dzięki Uliczce powiat raciborski pozostał w państwie niemieckim. Ani Ulicka, choć kontaktował się z generałem Heiferem, nie nawiązał, odmówił kontaktów z tą bojową organizacją antypowstańczą, mianowicie chodzi o Selbstschutz, a Korfanty też nie bardzo zabiegał o ochotników z Polski, też nie bardzo. Tu do podobieństwa mieli. I powiedzmy, jeden i drugi miał tragiczny koniec swego życia, mianowicie Korfantego oskarżano w Polsce, prawda, i o proniemieckość i tak dalej, i tak dalej. No wrócił do kraju w 1939 roku, żeby bronić, prawda, Polski. Został osadzony w więzieniu i faktycznie z więzienia wyniesiono go na noszach do tego i dwa tygodnie przed tragedią był pogrzeb jego w Katowicach. Nie wiem, dlaczego właśnie w tym samym mniej więcej czasie prałat Ulicka został zdegradowany do tego stopnia, że on, poseł Reichstagu, więc także, prawda, polityk, tak zasłużony dla Niemiec, został przeniesiony do Berlina na duszpasterza szpitalnego. A kiedy po zamachu na Hitlera zupełnie przypadkowo zrobiono rewizję u hrabiego Moltkego i znaleziono listy, które nie dotyczyły zamachu. W ogóle korespondował Uliczka z Moltkiem, to wystarczyło, że został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jest bardzo gruba monografia, chyba ze 2000 stron na 10 centymetrów grubości, doktora Guido Hitzego. Kiedyś siedział nad archiwaliami, kontaktował się także ze mną. Jest chyba jedyny, który przeczytał wszystkie dzienniki, wszystkie zapiski prałata. I co ciekawe, na co zwróciłem uwagę, że ten Ulicka, który zresztą był społecznikiem, nie wiem, czy państwo wiecie, że interesował się dorobkiem naukowym, religijnym, tego najbardziej społecznego papieża Leona XIII. Ma kilka publikacji jemu poświęconych, między innymi w jednej publikacji niemieckiej nazywa go Der Lehrer der Welt, czyli nauczyciel świata. Inną ma chyba w języku łacińskim Lumen Decilo, a więc światło, prawda, z nieba. W każdym bądź razie na stare lata w tym dzienniku swoim Uliczka zapisał, że za największe dzieło swego życia uważa nie ten udział w okresie politycznym, w okresie plebiscytu, powstań śląskich, tylko doprowadzenie do koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej. To wy, kapłani, lepiej znacie na pewno niż ja. Na to podobno była potrzebna zgoda Watykanu. I to była podobno w okresie międzywojennym największa w Raciborzu uroczystość. No już esamani chodzili po ulicach. 32 rok. Może nawet zapamiętałem, jak to Uliczka napisał. Że napisał, że tym jego dziełem największym jest Die Krönung des Gnadenbildes der Schwarzen Madonna, koronacja cudownego obrazu czarnej Madonny in der von uns beliebten Kirche Matka Boża, bo ten kościół nie był nazywany Mutter Gottes Kirche, tylko kościół, nawet Niemcy nazywali kościół Matka Boża. Więc w ulubionym przez nas, czy umiłowanym przez nas kościele Matka Boża. Jak doszedł Hitler do władzy i przyszło rozporządzenie zabraniające odprawiania nabożeństw w języku polskim, to Uliczka myślał, że taki zakaz może dotyczyć księży Polaków, prawda, ale nie jego, prawda, patrioty niemieckiego, i nabożeństwo w języku polskim odprawił, bo dobrze znał język polski. I znowu podałem na podstawie dokumentów archiwalnych, powybijali mu szyby na probostwie i usłyszał tutaj okrzyki: Gejnach, Warszał, du polnischer Hund. Idź do Warszawy, ty polski psie. A więc widzicie, powiem Państwu szczerze, 50 lat temu nie odważyłbym się wobec tutejszych ludzi, którzy przeżyli plebiscyt, powstania, coś dobrego o nim powiedzieć. Teraz, no już powiedzmy po tylu latach, już nas stać na to, żeby mówić, jak to Rzymianie mówili, sine ira et studio, prawda, bez gniewu i bez namiętności. I wydaje mi się, że tak powinniśmy na niego popatrzeć. Też, bo to jest też postać tragiczna. Niektóre rzeczy nie opublikowałem, mówił mi na przykład, związany także emocjonalnie z waszą tutaj raciborską ziemią, ten sędziwy biskup Szczepan Wesoły w Watykanie mówił mi, bo przecież po wojnie, nie wiem czy państwo wiecie, Uliczka w sierpniu 45 roku przyjechał do Raciborza. Ja zapytałem tego doktora Hicy, jak, i to publicznie go zapytałem na spotkaniu w tym domu polsko-niemieckim w Gliwicach, jaka przyczyna, czy jako dobry duszpasterz chciał w tych ciężkich czasach pofrontowych być ze swoimi owieczkami, czy może już wyleczył się z Niemczyzny. Historyk powiedział, beides möglich, jedno i drugie możliwe. Oczywiście nie było klimatu, prawda, po takiej wojnie, także musiał stąd wyjechać. Został potem proboszczem w jednej dzielnicy chyba Berlina, jeśli się nie mylę. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że na pogrzebie był i Weizsäcker, chyba także stary Adenauer, ale od biskupa Wesołego dowiedziałem, że polska organizacja, której przewodniczył wasz tutaj rodak, biskup polowy Wojska Polskiego, inicjator budowy cmentarza na Monte Cassino, tam zresztą spoczywa ksiądz Józef Felix Gawlina, nim się opiekował, bo w Niemczech była po wojnie straszna bieda, było dużo gorzej było niż nawet w Polsce, więc także myśmy go zaopatrywali w pewno podstawowe towary żywnościowe.
Znaczy, biskup Gawlina pochodzący spod Raciborskiego. Spod Raciborskiego,
tak. Więc także ja wam powiem, inaczej, I pomijam już sprawę inną, że jak zobaczyłem po raz pierwszy jego zdjęcie, popatrzyłem się, Holender, ten człowiek wygląda, to nie mógł być zły człowiek na podstawie.
Panie profesorze, także wtrącę ad vocem, że do tego głosu, że no to, co właśnie tutaj jako wątek duszpasterski z księdzem proboszczem poruszaliśmy, ten głos pana zataczający szeroki historyczny kontekst pokazuje nam bardzo wyraźnie. Proszę popatrzeć, przy obrazie Matki Bożej i wtedy, w tej skomplikowanej, jakiejś no, trudnej do wybadania masie, prawda? Duszpasterz o takim szerokim spojrzeniu, duszpasterz, który również wychowuje wiernych w taką stronę. Nie przede wszystkim polityka, nie przede wszystkim jakieś tam koneksje, ale przede wszystkim uczenie takiego spojrzenia szerszego. Jeszcze jedno nazwisko tu się pojawiło. Kardynał Adolf Bertram, który później przez kilkadziesiąt lat po wojnie był pokazywany prawie, że jako symbol faszyzmu, co było oczywiście absolutnie zniekształceniem i obrazu kardynała Bertrama i Kościoła. Przepraszam, dokonuje koronacji obrazu Matki Bożej Raciborskiej, wiedząc, czym ten obraz i kult tego obrazu jest tutaj i dla Ślązaków, i dla Polaków.
No ale widzicie, ksiądz, dużo no w Polsce mało się na ten temat wie. Ja nie specjalnie nie wymienię publicystyk, bo które jest to znane nazwisko, ale oburzyło mnie wiele lat temu, bo nie gdzie indziej, tylko w Tygodniku Powszechnym opublikował artykuł, w którym napisał, że na Śląsku Opolski nie ma kultu Matki Boskiej Częstochowskiej. A ja twierdzę, że nie ma w całej Polsce regionu, w którym ten kult Matki Boskiej Częstochowskiej byłby większy jak tu na Opolszczyźnie. No przecież już sam ten, który fundował Jasną Górę, mianowicie
Opolczyk.
Jak sprowadził tych Paulinów z Węgier, jeszcze chwili nie pamiętam, ale 6 czy 8 skierował na Jasną Górę, a 4 do Mochowa pod Głogówkiem.
Dzięki Bogu, bo potem obraz mógł być w czasie potopu Śląskiego przechowany.
W czasie potopu, kiedy u Oppersdorfów cały polski rząd, prawda, z królem Janem Kazimierzem był i tak dalej, tu doszła wiadomość o tym, że, znaczy do Głogówka, że Szwedzi przygotowują oblężenie Jasnej Góry i w Głogówku spośród rycerstwa wybrano 40 takich najodważniejszych i oni pod osłoną nocy przewieźli cudowny obraz na zamek do Głogówka. Dokument pisze o tym ksiądz niemiecki dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, ksiądz dr Alfons Nowak. Pisze, że z tego zamku, z Głogówku do kościoła w Mochowie procesjonaliter, czyli przeniesiono obraz, król szedł pieszo za obrazem, a wracał potem już do Jasnej Góry, na Jasną Górę obraz pełne 2 tygodnie, bo robiono przystanki, była wielka uroczystość w Opolu i tak dalej, prawda? No, pisze ten Nowak, ksiądz, że skończyła się, on używa określenia die glänzende epoche, my raczej używamy określenia złota epoka w dolinie Osobłogi, bo ten obraz, prawda, stąd odszedł, ale pozostała tu najstarsza kopia obrazu. I Niemcy nazywali nawet Mochów Klein Częstochau, mała Częstochowa. Ja zapomniałem, nie chcę to wprowadzić słuchaczy w błąd, ale w jednym kościele niedaleko Opola, bodaj, no nie powiem, człowiek niewidomy myślałby, gdyby go tam zaprowadzono, że jest na Jasnej Górze, bo odsłanianie dniu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej towarzyszyła ta sama muzyka, jaka na Jasnej Górze, prawda? Także ten kult niesłychanie wielki w ogóle Matki Boskiej, ale to już jest wasza. Ja więcej bym mógł...
Tak, bo takich punktów moglibyśmy wskazać więcej. Wystarczy kawałeczek od Raciborza pojechać do Pilszcza i wtedy już mamy historię przekraczającą nie tylko granicę tutaj naszego kraju, ale wchodzącą także już na stronę czeską.
Bogdanowice,
prawda? Mówię, ta historia pilszczańskiego obrazu związana chociażby z tym kultem i po stronie naszych sąsiadów, pobratymców i tutaj po naszej naszej stronie i znowu odniesienie do obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Na dzisiejszej naszej uroczystości również byli sąsiedzi za czeskiej granicy, ale o tym i o swoim takim doświadczeniu kultu Matki Bożej w Raciborzu na pewno powie przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Raciborzu, pan Krystian Niewrzół.
Ja chciałbym nawiązać do słów pana profesora. Wspomniał pan tutaj o roli wielkiego proboszcza księdza prałata Karla Ulicki. Otóż 101 lat temu ksiądz prałat Karl Ulicka przyjechał i witano go serdecznie na skrzyżowaniu dróg Kozielskiej, która wiedzie do Opola miejskiej, naszej łupczyckiej i tak dalej. Tam był witany uroczyście przez ówczesnych parafian i on został proboszczem dużej parafii świętego Mikołaja, z której ja się wywodzę. Z tej okazji, tu jeszcze dodam, właśnie rok temu ufundowaliśmy tablicę pamiątkową i ona istnieje tam. Jest wmurowana przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako że on był wielbicielem właśnie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale jego dzieła są do dziś powszechnie znane, a być może i przez wielu nieznane i zapomniane. Trzeba powiedzieć, nawiązując do tego sanktuarium, w którym w tej chwili jesteśmy, że kiedyś był to kościół filialny parafii świętego Mikołaja w Raciborzu, wówczas podlegający także proboszczowi księdzu prałatowi Ulicce. Tak samo jak i kościół w Ocisach, który został wybudowany przez księdza prałata Ulickę, kościół Pawłowie i tak dalej. Ksiądz prałat Ulicka w 1937 roku doprowadził do erygowania tej parafii, wydzielił po prostu ten kościół z parafii świętego Mikołaja i stworzył parafię Matki Bożej. To były początki. Ponieważ tutaj przedtem dojeżdżał wikariusz kilka razy w tygodniu, ksiądz Alojzy Spyrka, to on został proboszczem. I w tym dzisiejszym programie, jaki prezentowaliśmy, młodzież nasza, prawda, również była wzmianka o tym, że podczas II wojny światowej prześladowany był ksiądz Alojzy Spyrka i musiał się ukryć u sióstr w pobliskich Krzyżanowicach. Kościół był otwarty, trwały bombardowania, ludzie się modlili, płakali w tym właśnie kościele. Kościół był całą dobę otwarty. I się okazało, że kościół nie został zniszczony. Ale podczas tego zamieszania wojennego, ja tu nie chcę oskarżać nikogo, ani Sowietów, ani zwykłych złodziejaszków, zginęły pierwsze korony. I to był największy problem. Dopiero w 1955 roku właśnie ksiądz proboszcz z Spyrka ufundował nowe korony. Sam je poświęcił, bo wiadomo, jakie to były czasy. 55 rok. Bardzo trudne czasy polityczne. Kościół był prześladowany.
Mało kto wie. Gorsze były czasy, bardziej stalinowskie były czasy po śmierci Stalina niż za Stalina.
Tak.
I właśnie te lata mi wystarczyło, że na studiach zapytałem wtedy asystenta, potem profesora, bo powiedział, że zmieniała się ideologia Kościoła. Ja mówię, no co pan rozumie przez ideologię Kościoła? Bo ja myślę, że Ewangelie w przekładzie Jakuba Wójka były tak zawsze. I to wystarczyło, że mi dano w opinii klerykał. Prawda? I skierowanie na wieś, gdzie zresztą do dziś mieszkam.
No, takie to były czasy. Właśnie no.
Dopiero po 56 tak. rok przyniósł tą zmianę, prawda, październikowe plenum, prawda?
I tak. Ale to był 55.
No właśnie.
I wtedy były pierwsze korony. Oczywiście one ponownie zostały skradzione, prawda? I te korony, które mamy obecnie, to już są trzecie z rzędu. Bo pierwsze, przypominam, zginęły podczas działań II wojny światowej, kiedy front sowiecki tu nadszedł. Drugie zginęły w następnych latach, to był 85. I wówczas trzecie korony ufundowano i te korony właśnie były poświęcone przez Jana Pawła II w Częstochowie Mamy tutaj wśród nas gościa, który zajmował się zbieraniem złomu tak zwanego. To nie był złom. To były często różne rzeczy, jak monety, zęby. Nie będę wręczał tu pana. W tej sprawie powstał odlew tych koron, które w tej chwili zdobią obraz Matki Bożej Raciborskiej. Ale wszystko to działo się już potem za czasów następnego proboszcza, a był nim ojciec Krawiec Werbista. Natomiast nawiązując do czasów już współczesnych, ja jestem człowiekiem, który się urodził po wojnie, raciborzanin, dziada, pradziada, tak mnie tu nazywają, prawda, bo z dziadkiem tu chodziłem często jako małe dziecko, z mamą, nie tylko na odpusty, które się 3 razy odbywają w tym sanktuarium uroczyste, ale także i z innych okazji, a szczególnie na nabożeństwa fatimskie. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli dzisiaj nabożeństwa fatimskie odprawiamy, to jest różaniec po mszy świętej nas zazwyczaj i potem procesja z Matką Bożą w uchu świątyni. A wówczas różaniec był 3-krotnie odmawiany przez obecnych. Sami się ludzie modlili. Dopiero na ambonę wchodził po tych 3 wymodlonych różańcach zaproszony misjonarz, który tu opowiadał rzeczy ciekawe, jak to katolicyzm się wiąże z życiem religijnym w świecie. I prawdopodobnie to byli misjonarze, którzy do was przyjeżdżali do klasztoru też i u was również głosili Słowo Boże. Chcę powiedzieć, że kiedy z okazji beatyfikacji Jana Pawła II napisałem taki folder właściwie Raciborskie ślady Jana Pawła II, trafiłem do miejscowości Stodoły, która znajduje się obecnie w powiecie, właściwie w obrębie Rybnika, miasta Rybnik. Ale przed wojną Stodoły należały do Raciborszczyzny. Jeszcze po wojnie był to powiat, przepraszam, Stodoły należały do Rzeszy. Przed wojną, panie profesorze, tu muszę... Pan mnie poprawia, myślę, że pan mnie poprawi. Tak, Stodoły. A po wojnie Stodoły zostały przyłączone do powiatu raciborskiego. I właśnie to była gmina Rudy, a Stodoły były właśnie w gminie Rudy. I proszę sobie wyobrazić, że rozpoczęto działalność tam polskiej szkoły, bo to było po wojnie już w Polsce. Kto miał uczyć? Ściągano nauczycieli z całej Polski. I tam właśnie z Krakowa została skierowana do pracy ciocia Stefania Wojtyła, czyli ciocia, jedyna osoba bliska księdzu Wojtyle, bo już wszyscy nie żyli w tej rodzinie, prawda? On sam został i tam została ta ciocia skierowana, została kierownikiem tej szkoły. W tym właśnie folderze, który też ojcu ofiarowałem na pamiątkę, jest zdjęcie. I to jest niemożliwe. To był rok 40, kochani, 48. Tak liczna klasa. Ona tam ma zdjęcie z klasą. Tyle osób było, słuchajcie. Skąd po wojnie tyle osób, nie? A dzisiaj brakuje dzieci. Więc tak to było. I ciocia Stefania tam pracowała w stodołach przez 10 kolejnych lat. Kiedy młody ksiądz Karol Wojtyła wrócił z Rzymu, prawda, został w Niegowici pierwszym wikarem. Tam była jego pierwsze miejsce pracy przez rok, a potem został skierowany do parafii świętego Floriana w Krakowie. Miał wolne wakacje. Przyjechał ciocię odwiedzić i okazało się, że ciocia mieszka na poddaszu i ma tylko 1 pokoik. Więc przygarnęła go taka pani, która potem zamieszkała w Raciborzu. Miała 2 synów. Konrad
i Grzegorz.
Tak, Grzegorz. I Grzegorz. Tak, to była pani nazwisko?
Piecha.
Piecha, właśnie. I pani Piechowa udostępniła pokój gościnny księdzu Karolowi Wojtyle. I on tam przez 2 tygodnie mieszkał. Ale co w tym czasie robił właśnie? To jest ciekawe, bo ci chłopcy jej wtedy mieli 6 i 8 lat. Dzisiaj to są starsi panowie. Otóż ksiądz Karol Wojtyła po śniadaniu rano zawieszał plecak na ramiona i szedł daleko w lasy ludzkie, gdzieś tam w teren. Modlił się przy okolicznych kapliczkach, na botkanych krzyżach przydrożnych. I kiedyś go długo nie było. Wszyscy się zmartwili. Jest już późno, a ksiądz nie wrócił, nie?
Wrócił jednak, bardzo zadowolony, uśmiechnięty i opowiadał im, wiecie co, poszedłem do Rybnika zobaczyć, jak te pociągi kursują, bo za niedługo muszę wrócić do Krakowa. Tymczasem na peronie zauważyłem pociąg z napisem Racibórz i wsiadłem do tego pociągu. A ci dwaj chłopcy, no i co dalej, nie? A on mówi, no i pojechałem do Raciborza. Wysiadłem w Raciborzu, poszedłem na rynek, tam jeszcze oczywiście w gruzach były budynki, ale już trochę oczyszczona droga, można było przejść i bardzo mi się podobała kolumna maryjna na środku raciborskiego rynku. To były jego słowa, oni to pamiętają dzisiaj jeszcze. I ktoś się nim zainteresował i mówi, pan jest turystą, bo widzimy tak, no, tak, tak, oczywiście. Aha, to wie pan co, my tu mamy taki piękny kościół jak Matki Bożej, tylko że to jest daleko. Mi nie szkodzi, a gdzie to jest, gdzie to się idzie? I doszedł do tego kościółka, do tego sanktuarium, gdzie my jesteśmy. Wtedy jako młody kapłan. I ci chłopcy to pamiętają. Pamiętają także taki moment z jego życia i pobytu tam, właśnie w tych stodołach, kiedy nagle zrobiło się cicho po kolacji. Ksiądz poszedł do swojego, było cicho. I oni na paluszkach się wspięli, przez dziurkę od klucza zaglądali do tego pokoju i szybko wołali mamę. Mamo, mamo, temu księdzu coś się stało, on leży na podłodze, on leży na delinie, jak to mówią po śląsku, tak? No, mama mówi, ciu, popatrzyła, mówi, dzieci, on się modli, krzyżem leżał i się wieczorem modlił w tym pokoju tam. Więcej faktów właśnie w tym folderze na temat pobytu w stodołach Jana Pawła II. Natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj ksiądz wspomniał o tych tradycjach nabożeństw fatimskich. Rzeczywiście siostra nie dodała, a to jest bardzo ważne, że wasze siostry misjonarki się włączają i modlą się w językach. Tak? Każda część różańca, każda dziesiątka jest odmawiana w innym języku, a my odpowiadamy w polskim. I proszę sobie wyobrazić, że Klub Inteligencji Katolickiej, kiedy już się zaprzyjaźnił na życzenie księdza biskupa, arcybiskupa Nosola z parafiami czeskimi, przygranicznymi, z Opawą, dzięki polskiemu księdzu Kazimierzowi Płachcie, który dzisiaj tu był z parafianami, zaprosiliśmy ich na takie nabożeństwo dwukrotnie tutaj do Kościółka Matki Bożej, gdzie jesteśmy. Cały autobus przyjechał i potem podejmowaliśmy ich tam jakąś skromną takim poczęstunkiem i oni mówią, u was jest pięknie, jak nam się to podoba. I ja mówię, nic prostego, poproście swojego proboszcza i spróbujcie w Czechach. Na drugi rok, początek maja, prawda, telefon. Panie Krystianie, proszę zorganizować grupę. Pierwsze nabożeństwo maja 13 maja u nas w Czechach i to właśnie jest za przykładem waszym. I siostry też z nami jeździły wtedy jeszcze w językach, modliliśmy się, czyli wspomogliśmy ich. I do dziś, każdego 13 od maja do października, grupa Racibożan dojeżdża do, w tej chwili do parafii Ropice, bo tam ksiądz jest, na Zaolziu. Tam kiedyś też gościło Radio Maryja 3 lata temu, właśnie w Ropicy. Najmniejsza parafia na Zaolziu w Republice Czeskiej, daleko Cieszyna. Jeszcze takie osobiste mam też doświadczenia. Otóż i ja powiem szczerze, że od dziecka, od dzieciństwa jestem wychowany w tym duchu maryjnym. Ta Matka Boża dla nas to była niesamowita perełka. Tutaj już potem jako młodzieniec sam chodziłem, już nie z mamą, sam chodziłem na różne nabożeństwa, chociaż odległość od domu jest 3 kilometry, ale to dla młodego człowieka to nie było problemem. Ale potem, kiedy zamieszkałem niedaleko stąd, już jako ojciec rodziny, jako mąż, często jak miałem jakieś problemy, to tu przychodziłem. I wymodliłem sobie pomoc dzięki wstawiennictwu Matce Bożej. Bardzo jestem za to wdzięczny. Tylko to jest tak, wiele ludzi prosi, jeżeli ta prośba się spełni, to nie potrafi podziękować. To jest bardzo istotne. Zawsze mówi się, proś, a jak otrzymasz, dziękuj. Dziękuj Matce Boże, bo to dzięki jej wstawiennictwu spełniły się twoje prośby, twoje łaski, które doznałeś. Ja sobie to bardzo cenię, to miejsce. Dlatego się tu chętnie włączyłem, jak ksiądz proboszcz i dobro ojczyzny zachęciło, to ja mówię, od razu włączamy się, trzeba coś zrobić i pokazać to nasze ukochane sanktuarium raciborskie Polsce i światu. Tyle na razie powiem. To są moje takie skromne do powiedzenia. Proszę bardzo.
Dziękujemy. Pan Krystian Niewrzoł. Jeszcze panowie Jan Klima, jak również Józef Sadowski, i zaprosimy naszych radiosłuchaczy. Telefony do studia 32 417 90 53. 32 417 90 53 lub 32 418 11 25. 32 418 11 25. Jan Klima, organizator wykonania poświęcenia obecnych koron. Panie Janie, prosimy o historię i własne doświadczenie.
Nazywam się Klima Jan. Była to pewna niedziela. Ksiądz proboszcz Matki Bożej Adam Krawiec przyjechał do mnie. Miał taki skuter, się nazywa Jawa. Przyszedł do mnie i mówi w ten sposób: Panie Klima, Pan został wybrany w 10 osób. Będzie Pan mnie pomagał przy wykonaniu koron. A ja mówię: Księdze proboszczu, dlaczego ja? Bo tak ma być. Powiedział: daj mi tydzień czasu, żebym się namyślał, księże. A on mówi: dobrze, przyjadę za tydzień. Ale nie trwało tydzień, za 3 dni znowu był. Musiałem się zgodzić, bo nie mogłem odmówić Matce Boskiej pomocy. Było to w ten sposób, że pierwszy odpust, jak był w Matce Bożej, to na kazaniu powiedział: będziemy zbierali złoto na wykonanie koron ze złota. Po wypowiedziach tego samego dnia już ludzie przynosili, ale powiedział: po dużym odpuście. Panie Klima, Pan przyjdzie, nie chcę być sam. Będziemy obydwaj wtajemniczeni i zrobimy te korony. Ja mówię: dobrze, a dlaczego? Bo Pan ma dużo znajomości, jest Pan bardzo dobrym fachowcem. Ja mówię: dobrze. I przyszłem w niedzielę na plebanie i w tą niedzielę, w tym odpuście, nazbieraliśmy tyle złota, wartości jednego samochodu osobowego. W jedną niedzielę, jeszcze raz mówię. Ja mówię: księże, my mamy chyba dosyć. On mówi: nie, nam nie zaszkodzi, jak będziemy mieli więcej. Bo musimy zrobić koronę Matki Boskiej i Jezusa. Dobrze. Na drugą niedzielę znowu przyszedłem. I taki przykład opowiem. Przyszła taka pani w stroju ludowym, raciborskim, jak to mówią tu w Mazelonkach, mówią tu na Śląsku. Przyszła i przyniosła monetę jednego krygiera, jedną uncję, co ważyła 31 gramów, to było czyste złoto 999. Ksiądz Krawiec pyta się: dlaczego pani przyniosła aż tyle złota? Ona mówi: bo bardzo dużo mam do zawdzięczenia Matce Boskiej. Opowiem wam krótką historię. Pierwszy odpust Matki Boskiej na bocznym ołtarzu kościoła. Był jeszcze ksiądz Szpyrka. Ja się modliłam, miałam 3 dzieci. Mąż nie wrócił z wojny. Powiedziałem: Matko Bosko, jak wróci, ja się odwdzięczę. I dlatego jestem dzisiaj. I mam tą monetę. Ksiądz Krawiec mówi: Panie Klima, idź pan do kościoła. Niech ta pani sama złoży przy ołtarzu. Ona poszedła ze mną, złożyła tą monetę i mówi: Matko Bosko, za to, że mąż wrócił z wojny i wychowałam 3 dzieci. Rozpłakała się. Ja wziąłem tą monetę na taką tacę i wróciłem do ojca Krawca. No i tak się rozpoczęło. Teraz był drugi problem. Kto to wykona? Nikt nie chciał wykonać te korony. Dlaczego? Był 86 rok. Komunistyczne czasy. Wszystkie się bali. Złotniki powiedzieli: boją się. No to kiedyś z księdzem Krawcem pojechaliśmy do Pszowa, niedaleko Raciborza, górnicza miejscowość. Byliśmy w tym kościele, patrzymy, nowe korony. Mówię: kto to wykonał? Przyszła taka pani i powiedziała: to Raciborza wykonał złotnik, Szymon. poszedliśmy do tego pana, złotnika. On mówi, tak, ja ich wykonam, ale jak mi załatwicie zezwolenie z Włodzisławia, mojego kierownictwa. Pojechaliśmy do tego kierownictwa, powiedzieli, tak, ale my nie bierzemy złomu, my chcemy mieć sztabki, gotowe sztabki. Znowu był problem. Jak to wykonać? Znowu po znajomościach, między innymi pan Pancel, już nieżyjący złotnik, dał nam formy. Nieżyjący parafianie Matki Boskiej pomagali nam to stopić na sztabki. Problem był jeden rozwiązany. Drugi problem. My zrobimy korony, ale jak to będziecie walcować na 0,5 mm na blachę? Kto to wykona? Znowu po znajomościach w Gliwicach. Jakiś pan to wziął po jednej sztabce, która ważyła 40 gramów tylko i zawsze tą płytkę przyniósł. Później wszystko myśmy już mieli, zezwolenie myśmy mieli, płytki złota my mieli, blachę uwalcowaną, ale teraz mówi pan Pance, mówi, musimy szukać projektanta. Ja według obrazu Matki Boskiej ja wam nie zrobię te korony. O Matko Bosko, pomóż. Gdzie tu szukać? No i znowu przez znajomość myśmy znieli panią Mariolę z Gliwic. Mając lat 35, była projektantką, przyjechała, bardzo życzliwa, katolicka, mówi, dla Matki Boskiej to zrobię. Daliśmy jej ten zdjęcie i ona wykonała ze stworzywa sztucznego te korony. Ksiądz Krawiec wziął ten obraz Matki Boskiej do kościoła, ona dopasowała, a ksiądz Krawiec mówi w ten sposób. Matka Boska ma dobre korony, ale Jezuska za duże, za wysokie. I tak przycięła, przycięła, aż w końcu po godzinie czasu ona poszła i odmówiła chyba cały różaniec, bo długo to trwało. Myśmy myśleli, co się stało? Ona klęczy, klęczy i nie przychodzi do tego obrazu. Ksiądz Krawiec poszedł i mówi, panie Mariolu, już idę. Jeszcze raz popatrzyła, a teraz ja wam zrobię co jeszcze, moją wizję. I wykonała tak. I ja byłem i ksiądz Krawiec mówi, tak, tak może być. I pojechała. Po 3 miesiącach nie było jej. Wszystko my czekali. Pojechaliśmy znowu z ojcem Krawcem i w końcu mówi, ja ich mam, ja ich przywiozę, tylko jeszcze coś musiałam poprawić. No i później myśmy mieli złoto, myśmy mieli płytki, myśmy mieli formę korony i oddaliśmy do złotnika. Ale jeszcze przytoczę jedną rzecz, że jedna pani przyszła i powiedziała, miała taką małą szkatułkę i mówi, myśmy tę szkatułkę nie otworzyli, jak ona była, i mówi, to ma być dla upiększenia Matki Boskiej. A ja już wychodzę, a ksiądz Krawiec mówi, panie Klima, pan to nie otworzy? Ja mówię, nie, ona to dała księdzu. W końcu my otworzyli i to był duży rubin, który obecny jest w koronie w środku tej korony. I później jedna pani też przyniosła te perły, powiedziała, że to są perły indyjskie, które są na przodzie tych koron umieszczone. No później to trwało prawie pół roku. Pan Szymon się nie spieszył, bo chciał pięknie. Każda część została wykuta. Korony były gotowe. Korony były gotowe. No i pan Szymon mi przywiezie do domu. Mówi, panie Klima, wie pan co? Pan trzeba zrobić szkatułkę, bo do poświęcenia pan tak nie pojedzie. Dobrego stolarza szukać, dębowego drzewa, piękną szkatułkę. No i teraz moja żona mówi tak, ale tą trzeba tą szkatułkę upiększyć. I poszła do klasztoru Anuncjaty i tam się zgodziła siostra nieżyjąca, dentystka, siostra Krystiana. Przyniosła czerwony aksamit, wystroili, ja powiesiłem 3 dziurki, żeby tę koronę umocować i zawiozłem ją do ojca Krawca. Ja myślałem, ja mówię, ojcze, moją misję spełniłem. Dużo strachu miałem, bo to milicja, każdy mi powiedział, pan pójdzie za to siedzieć, jak pana złapią, złoto i tak dalej. Ja myślałem, przy pomocy Matki Boskiej mi się nic nie stanie. I tak też było. Nic się nie stanie. Minęły 3 miesiące, przychodzi znowu ksiądz Krawiec i mówi, panie Klima, potrzebuje pana dowód osobisty i świadectwo o niekaralności. Ja mówię, po co? Zrobię panu niespodziankę. A skąd to ma mieć? Może pan mieć z milicji, z zakładu pracy. Ja mówię, dobrze. Dałem mu dowód osobisty, zaświadczenie załatwiłem i pewnego dnia przychodzi do mnie i mi daje zaświadczenia. Ja mówię, po co mi to? Pan pojedzie do Częstochowy z tymi koronami. Nikt inny, bo pan się za dużo angażował. Ja nie mogę nikomu dać. No, mnie tak trochę strach ogarnął, ale ja mówię, no dobrze, pojadę. Ale 3 dni wcześniej przyjechali z Częstochowy ojcowie po te korony. Stąd od księdza Krawca. I wzięli te korony. Później ksiądz Krawiec, ja i siostra, jedna siostra stanu świata, nie pamiętam jak się nazywa, pojechaliśmy samochodem na, to było, on tam tylko był, wieczorem przyjechał, Ojciec Święty, w czerwcu 12 przyjechał i byłem parę razy badany, jak na lotnisku dzisiaj badają, z góry na dół i sam dostałem zezwolenie do góry. Siedziałem u góry. Później mi te korony wręczyli, taki ksiądz, biskup, nie pamiętam dokładnie, wręczył mi. Ja poszedłem do Ojca Świętego i mówi tak. Teraz poświęcimy korony parafii nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Ostrożyny Dobroczyn i Kościół Świętej Trójcy w Gliwicach i Matki Boskiej Raciborskiej. No ja byłem trzeci, tak? Poszedłem z tymi koronami do Ojca Świętego i tak ich trzymam. A Ojciec Święty patrzy i mówi, bardzo piękne. Są to szczerego złota? Ja mówię, tak, 14-karatowe złoto. A z jakiej parafii pan pochodzi? Ja mówię, Matki Boskiej Raciborskiej. A on mówi, Racibórz znam. I później tak poświęcił, że dosłownie ze mnie leciała woda, tak dosłownie. Ja przyszedłem i mówię, usiądłem sobie na miejsce, gdzie tam księża siedziały i mówi, ale się pan spodziewał. Mówi, nie, Ojciec Święty mnie tak poświęcił mnie i te korony. No ale potem w końcu była tragedia. Korony były tutaj na plebanii. Nie było rozliczenia, nic. Przychodzi pan i ksiądz Krawiec zmarł. Przed koronacją tutaj w Matce Bożej, której koronację dokonał biskup Nosol. Tak. Ja mówię, jak to zrobić? No ale skoro miał takie zaufanie, to pan się rozliczał ze mną. Było tam trochę złota, pieniędzy i tak dalej. No ale potem tu był ksiądz, mam go napisane, ksiądz Konieczny Zygmunt, poszłem do niego i z nim się rozliczyłem. I to była moja historia koron. I serdecznie Bóg zapłać za ten krótki wywiad, ale jestem pełen zadowolony, że to dokonałem. Dużo strachu, ale było moje takie zaangażowanie, że to zrobiłem pasją. To jakby ta Matka Boska mnie natchnęła, miałem takie natchnienie tej Matki Boskiej. Że ja się każdy dzień rano wstałem, co ja dzisiaj będę robił? Gdzie ja pójdę? Gdzie ja zadzwonię? Telefonów nie było, samochód i jechać. I każdego prosić. Bo każdy powiedział, a wie pan czym to grozi? A wie pan co to jest? Ale ja się później nie bałem. Byłem tak jakby przez Matkę Boską takie natchnienie miałem do dnia dzisiejszego. I nie opuściłem ani jednego odpustu. Chodzę na wszystkie. I jeszcze to do tego, za każdym odpuście patrzę i mogę powiedzieć, że szczerym powie tak, ja patrzę na Matkę Boską, a Matka Boska patrzy na mnie. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Panie, ja myślę, że pan po raz pierwszy chyba publicznie powiedział o tej
tak,
ciekawej sprawie.
Tak, po 25 latach.
Namawiałem pana do tego.
Nikt jeszcze nie, nikomu,
bardzo się cieszę, że pan
nikomu jeszcze to nie powiedziałem. Przez 25 lat była to moja tajemnica. Moja tajemnica, co do dnia dzisiejszego cieszę się. Jestem pełen zadowolony, że mogłem coś zrobić dla Matki Boskiej, dla Kościoła. I do dnia dzisiejszego to jest mój pierwszy wywiad po 25 latach.
Pan wie, że Lubin ma
większą wartość od złota.
Wiem o tym, tylko ja go nie badałem. Tak, i ja tak wnikliwie, ja tak z ojcem Krawcem, panie profesorze, powiem w ten sposób, że on był tym bosem, a ja byłem na polecenie załatwienia tych spraw, nie? Bo on, jak był ubrany za księdza, to go wszyscy tak mieli, a ksiądz to przyszedł, a czy ja to mogę zrobić? To nie są te czasy dzisiaj. Gdybym dzisiaj miał te korony zrobić, to ja ich zrobię bez niczego, przez komórkę, a nie parę razy do Gliwic, do pani Marioli, do Wodzisławia jechać, do księdza jechać, w nocy potopić w Foremkach. I jeszcze powiem, przy topieniu był obecny ksiądz Krawiec. On powiedział, on to musi widzieć. Ja powiedziałem, proszę bardzo, Foremki myśmy mieli od złotnika, tak? I on zaraz te sztabki wziął i z czystym sumieniem to był ksiądz, który powiedział, widocznie było to tak, że on to dokonał, te korony, ale później zmarł. No takie jest życie.
Myślę, że to jest to, o czym Pan mówił wcześniej. Właśnie prosimy Matkę Bożą o wiele rzeczy, a nie dziękujemy. Myślę, że ta historia bardzo pięknie pokazuje, że to jest po prostu sposób podziękowania, tak, Matce Bożej.
Tu, ten cały tu, nie ma telewizji, ale dobre. Tu jest taki mały dowód zdjęcia z Częstochowy. Mam tu takie zdjęcia z Częstochowy, gdzie Ojciec Święty jest. Tak, to było takie nieładne zdjęcie. Ja mam w domu ładniejsze zdjęcia, ale tak wsadziłem to do kieszeni. Tak, że tu jestem jako 25 lat, to, ale ja tak wyglądam tak jak dzisiaj. Łysy tak jak dzisiaj.
Nie mogą zdjęć zobaczyć, tak, ale zapewniamy, że tak. Są piękne.
Ale powiem, że ojcze, że przekazałem dzisiaj fragment filmu z tego zdarzenia w Częstochowie waszemu inżynierowi wozu transmisyjnego na płytce. Także być może będzie okazja, żeby to pokazać. On ją zabrał. To pana płytka.
Dobrze, tak, płytka.
Tak, czyli tam jest jasny dowód na to, że to pan właśnie był i
to pan Jan Klima, pan Jan Klima, któremu gorąco dziękujemy. No i gratulujemy takiej postawy i takiej wytrwałości.
Każdy dobry katolik, który czci Matkę Boską, by to zrobił.
Z Matką Bożą.
Tak.
Z Matką Bożą.
Tak, by to zrobił.
Pan
to
Józef,
nie można odmówić.
Pan Józef Sadowski jeszcze.
Więc muszę tak stwierdzić, że z przyjemnością się tu siedzi wśród Państwa i słucha bardzo ciekawych historii. Dotyczą na pewno w sensie bliższym czy dalszym kultu Matki Bożej. Ja na przykład bardzo cieszę się, jak widzę sanktuaria, dlatego że one mają dla mnie dodatkowy taki aspekt ludowy. One skupiają ludzi. I mnie to właśnie cieszy, kiedy wierny jestem głównym podmiotem pewnej liturgii i tak dalej, bo wiadomo, Kościół się składa z tych trzech aspektów mistycznego ciała Chrystusa, duszpasterzy i nas wiernych. Więc dlatego wydaje mi się, że ten aspekt jest dla mnie taki ciekawy. Poza tym były to miejsca odwiedzane często przez ludzi z innych części świata, krajów i tak dalej. Wiadomo, że takie kontakty i podróże kształcą i tak dalej. Ja nie posiadam takiej wiedzy na te konkretne przypadki tutaj. Spędziłem połowę życia za granicą, także w tej chwili jestem równe 50-50. Jak policzę wszystkie lata w Polsce i za granicą. Ale z tego właśnie względu, że byłem za granicą, byłem często konfrontowany z takimi krytykami i zarzutami pod adresem Polaków, Polski, ze względu na kult maryjny, prawda? Zawsze mówili, a Polacy wymyślili, a dlaczego i tak dalej. Wiele ludzi w ogóle nawet nie ma pojęcia, że to nie tylko Polska wybrała sobie Maryję, Matkę Bożą za królową, ponieważ pierwsza zrobiła to Francja w 1638 roku, później zrobiły to Włochy, Hiszpania. Polska jest czwartym krajem, który poświęcił się kultowi maryjnemu i jak ja przyjrzę się tym aspektom po prostu no takim ontologicznym czy też mistycznym, dlaczego właśnie Maryja? Kiedyś czytałem w bibliotece w Kolonii taki ciekawy artykuł w Biblical Review na temat właśnie tych spraw, prawda? Czy my, katolicy, jesteśmy monoteistami, czy jesteśmy politeistami, bo nie dość, że mamy Boga Ojca, to mamy Boga Syna, Boga Ducha Świętego, jeszcze mamy Maryję. Więc artykuł ten napisał wybitny teolog islamu z Kairu, który też zwrócił mi uwagę na pewne takie ciekawe aspekty. Przede wszystkim to, że Chrystus jest jednak przez islam uważany za proroka. przedostatniego, przed właśnie Mahometem, ponieważ Mahomet jest ten ostatni, dokonał tej hidżry, prawda, uciekł z Mekki do Jatrebu, czyli do Medyny. I później, ale się pojawia Miriam. I to było dla mnie ciekawe, Miriam, i to uzasadnienie jakiejś takiej czczonej kobiety, no Matki Bożej. Dlatego bazując jeszcze na tej wiedzy się zastanawiałem, dlaczego my nie czcimy Boga, dlaczego no Chrystusa też w drugiej kolejności, ale że właśnie Maryja. Przecież pierwsze kościoły tutaj z XII-XIII wieku na ogół były pod wezwaniem Maryi. Albo w niebo wzięcia, albo narodzenia. Dopiero te inne kościoły miały inne tam, innych patronów, prawda? Więc zastanawiałem się, czy to jest taki dar metafizyczny, czy też jest to wynikające z doświadczenia i obserwacji ludzi. Poza tym pokojarzyłem jeszcze z tej racji, że król Jan Kazimierz, ale zrobił to 1 kwietnia i tu jest taki minus, czy to był żart prym aprylisowy, ale poświęcił właśnie Polsce i no, lud polski Maryi. I tu mi się nasunęła taka uwaga, no jest taka też zasada w teologii, jak trwoga to do Boga. I teraz jeżeli ja spojrzę na kresy, które były ciągle narażone na Tatarów, Kozaków, na Turków, na Ruskich, przepraszam, na naszych czcigodnych obecnie przyjaciół według pojmowania naszego rządu, to widać trzeba było jakiejś siły mistycznej, która dodawała otuchy ludziom, żeby przebrnąć przez te najtrudniejsze okresy. I teraz właśnie być może dlatego ten kult maryjny się tak rozpowszechnia, bo Maryja, Matka Boża, jest najbliżej człowieka. No bo jest człowiekiem, wprawdzie niepokalanie poczęta, ale to znaczy wyposażona w te walory nadprzyrodzone, ale mimo to jest najbliżej człowiekowi i człowiek w tej swojej trwodze często szuka dość rychłej takiej pociechy i być może to zadecydowało również, że zwracamy się i modlimy się do Maryi, właśnie spodziewając się tej takiej szybkiej pomocy, ponieważ ja zakładam, że Pan Bóg ma trochę inny zegarek niż my i ta czasoprzestrzeń inaczej wygląda. Ten aspekt mnie bardzo interesuje. Chciałbym tak się upewnić w takich własnych nawet domysłach, czy to jest tylko w sensie dysjunkcji, że albo metafizyka, albo człowiek fizyka, albo że te dwa aspekty współdziałają.
Właśnie sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu jest przykładem takiego właśnie zdrowego pojmowania pobożności Matki Bożej, pobożności maryjnej, jako echo sanktuarium jasnogórskiego i nie tylko. Przepraszam, jest wizerunek Matki Najświętszej z Jezusem. Maryja wskazuje na Jezusa, Maryja prowadzi do Jezusa. Tutaj Pan pięknie opowiedział o tym, jak trzeba było się postarać, żeby ta korona dla Jezusa była proporcjonalna również do korony dla Matki Bożej. Stąd w Kościele nie mamy problemu od wieków z tym, gdzie umiejscowić Matkę Bożą. Dlaczego? Ponieważ sama Matka Boża wskazała sobie miejsce. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, oto ja służebnica pańska. Więc dlatego wychowanie na pobożności maryjnej nie wychowuje ludzi, którzy mają tylko jakąś ckliwą czy sentymentalną wiarę. Wręcz przeciwnie. Te przykłady, o których żeście mówili, pokazują, że wychowuje ludzi silnych, zdolnych do trwania, do wiary w trudnych czasach i do podejmowania trudnych decyzji. Człowiek, który ma wiarę sentymentalną, nie jest w stanie w takich warunkach się odnaleźć.
I tu znalazłem taką trochę pomoc, ponieważ zajmowałem się trochę kardynałem Hlądem. I właśnie wiem, że on często cytował takie sformułowanie: jeżeli zwycięstwo przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. I to zawierzenie, przecież w czasie wojny był w Lourdes i półtorej roku i Niemcy chcieli go, jak to się mówi eufemistycznie, przekabacić, prawda? Obiecywali mu nawet stanowiska, chcieli, żeby przeszedł na stronę niemiecką, ponieważ no, urodził się na Śląsku w Brzęczkowicach pod Mysłowicami, prawda? Także to było dla mnie też takie ciekawe doświadczenie, zwłaszcza na takiej szerszej, powiedziałbym, geopolitycznej płaszczyźnie, bo możemy zacząć od tutaj Jasnej Góry, możemy, w Polsce mamy szereg sanktuariów, także szkoda wymieniać, ale znane bardziej Lourdes, Fatima, Guadeloupe. I to jest właśnie takie, również daleka Azja, jest takie ciekawe, że ta Maryja tak się przebija, że tak po prostu dominuje w pewnym sensie.
Panie Józefie, wiele pytań pan tutaj stawia. Spostrzeżeń z tego, co wiemy, pan jest prawnikiem. W prawie trzeba się... No, to jest może szczęście i może tą drogą należałoby pójść, że tak jak w prawie prawnik szuka paragrafu i odnosi się do zasad napisanych, warto odnieść się do tego, co jest w Piśmie Świętym, do katechizmu Kościoła Katolickiego i tu szukać odpowiedzi na te relacje pomiędzy Trójcą Przenajświętszą, a Matką Bożą i też wsłuchać się dobrze w dzisiejsze Słowo Boże księdza biskupa Pawła Stobrawy, które na to miejsce, na to sanktuarium zbudowało porządek naszego patrzenia na Boga, który jest Bogiem objawiającym się i Bogiem dającym nam Matkę, a Matka Najświętsza ukazana jako wzór wierzącej. Nie tylko samemu Bogu, ale jako wzór wierzącej dla nas, niepotrzebującej tej Chrystofanii Zmartwychwstałego. Do tego zachęcam, bo te wątpliwości czy te pytania, które Pan zadaje, one są tak szerokie i są tak luźnymi skojarzeniami, jak często nasz z laików odnośnie całego systemu prawa, czy to cywilnego zwłaszcza, tak zawiłego jak teraz. I to nie sposób tutaj, w czasie tej audycji, takich pytań rozwikłać, bo to jest tak, tu pan coś słyszy, tam coś pan wie, a jednak to jest...
Ja nie to jest nic przeciwko temu kultowi i bardzo się cieszę. I w zasadzie Polska jest nieodłącznie związana z kultem maryjnym, ale...
Ale to trzeba powiedzieć tak, że Polska jest nieodłącznie związana z kultem maryjnym. Dlaczego? Dlatego, że każdy wierzący, on musi być siłą rzeczy związany z kultem maryjnym, bo musi przyjąć testament krzyża, gdzie słyszy jako uczeń Chrystusa, oto matka twoja. I w tym testamencie krzyża, czy to jest Polak, czy to jest Czech, czy to jest Niemiec, czy to jest Ukrainiec, jeżeli przynależy do kościoła katolickiego, kościoła rzymskiego, wtedy kult maryjny jest mu zadany i w kulcie maryjnym on się realizuje. To nie to tak się przyjęło, że to jest specyfika polska, ale sam pan wspomniał o sanktuariach całego świata.
Tak, tylko za granicą są inne poglądy, dlatego to wspomniałem.
To zależy, które poglądy
nie pokrywają się one z polskim odbiorem. Ja osobiście pleduję za polskim spojrzeniem, także to, co ojciec tu mówi,
to znaczy,
żeby
tę dyskusję jakoś zamknąć. Ona wychodzi, wybiega poza nasze granice. Jeżeli sięgniemy do też terenu polskiego i spotkamy się z tymi, którzy są przeciwnikami kultu maryjnego, to też ktoś przyjeżdżając z zewnątrz spotka takie osoby i pomyśli, generalizując naszą pobożność, że nawet w Polsce spotkałem kogoś, kto jest przeciwnikiem kultu maryjnego, prawda? To nie wynika z narodowości, tylko wynika z wiary. Zwłaszcza o tym musimy rozmawiać tutaj, gdzie przy Matce Bożej Raciborskiej na Śląsku narodowość i wiara tak bardzo często była źródłem nie jednoczenia się wzajemnego, tylko źródłem podziału. I tutaj takie generalizowanie, gdziekolwiek ono jest, ono nie prowadzi nas do prawdy, czyli do zbliżenia się i poznania tego, co jest prawdą.
Włączyć.
Ale czekamy głównie na telefony słuchaczy. 32 417 90 53. Jeszcze raz pierwszy numer telefonu. 32 417 90 53 lub 32 418 11 25. 32 418 11 25. Pan profesor.
Ja chciałem tylko powiedzieć właśnie, nawiązać do tego, co ojciec powiedział przed chwilą. Otóż na Śląsku przeprowadzono wspaniałą reformę szkolnictwa w 1848 roku.
ksiądz Bernard Bogedań, późniejszy w ostatnich latach życia biskup sufragan wrocławski, i mógł tego dokonać, bo minister, chyba to był też kapłan, von Altenstein, wydał reskrypt, oczywiście oryginał niemiecki, ale zaczyna się o słowami Religion und Muttersprache sind die höchsten Heiligtümer einer Nation. Religia i mowa ojczysta są najwyższymi świętościami narodu, nie ludu, a narodu. No, zresztą te wartości, o tych wartościach właściwie mamy już u świętego Augustyna. Nie wynoś się ponad korzeń, bo to korzeń dźwiga ciebie, a nie ty korzeń, prawda? Więc tak, ale to bym mógł dużo na ten temat mówić. Wdzięczny jestem tu panu Sadowskiemu za to, że pan wspomniał Chlonda. Warto do tych jego wspaniałych i religijnych, i patriotycznych nauk sięgnąć, zwłaszcza to, co właśnie potem Jan Paweł II rozwinął tę jego myśl na temat wartości własnego państwa.
Panie profesorze, tak odwrotnie, właśnie w tym stwierdzeniu Bogedajna wyszło na jaw, że kryterium polityczne, czyli te narodowościowe, jest drugiego rzędu w porównaniu do religijnego. On doszedł do wniosku, że poprzez język polski szybciej dojdą Ślązacy do Boga. Szybciej będzie ten pomost stworzony.
No, to znaczy ja mogę tutaj z dokumentów cytować, prawda, bo to jest jak, kiedy on w parlamencie, w Hausdorff-Abgeordneten powiedział, że postawił sobie jako najważniejsze zadanie swego życia bronić prawa ludu do jego mowy ojczysty. I uzasadnił to w innych okolicznościach, to mogę cytować, że jest, no w oryginale, ale po polsku, że jest unpedagogisch, unpolitisch, unausführbar, sprawą niepedagogiczną, niepolityczną i niewykonalną zabranie ludowi jego mowy ojczystej. Prawda, że z tym związane są obyczaje, moralność i tak dalej.
Kult Matki Bożej, Braci Bożu, dawniej dziś, Radio Maryja, halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Krystyna z Pszczowa.
Prosimy pani Krystynę.
Chciałam powiedzieć, z dziecięcych lat, kiedy kościół, wokół kościoła nie było jeszcze tak dużo zabudowań, zresztą bardzo mało, jeździliśmy tak zwanym wozem derwiniokiem na święto Matki Bożej, na odpust. Jeździliśmy siostrą zakonną, Bolomeuszką. I tam właśnie czuliśmy się jak u siebie w domu, bo jak u matki. I chciałam powiedzieć, że z Pszczowa do Raciborza to niedaleko, ale w Pszczowie też jest właśnie ten kult Matki Bożej, która też jest związana z Jasną Górą. Ale to kiedyś może wyjdzie. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że często jesteśmy u Matki Bożej w Raciborzu. Jest to naszą wielką radością, że tam u matki możemy polecić wszystko i zyskać siły na każdy dzień. Dużo łask, które za jej stawiennictwem, które otrzymujemy, są dla nas wielkim dobrodziejstwem. To daje siłę do życia i do ofiarnej pracy. Chciałam jeszcze tylko dodać, że patrząc, bo nie byłam zdolna na uczestniczyć we mszy świętej, więc patrząc tam, rozpoznałam też tam siostry Marii Niepokalanej, które tam w Raciborzu też pielgrzymują do Matki Bożej. Ostatnio teraz w tej procesji, która co roku się odbywa, pracują w DPS-ie. Tam właśnie rozpoznałam te siostry w pierwszej ławce, siostry Marii Niepokalanej. I cieszę się, że były właśnie na tej uroczystości wraz z księdzem biskupem Stobrawą, który jest nam bardzo dobrze znany.
Bóg zapłać, pani Krystyno. Jedno zdanie, pan Krystian.
Tak, ja chciałem nawiązać do pani wypowiedzi. Pani mówi o tym pielgrzymowaniu. Otóż ja, mając kilka lat, również przyjeżdżałem tutaj furmanką z wujkiem, który na wozie drabiniastym, tak, miał takie przywiązane deski. Moja babcia, moje wszystkie starsze ciocie dzięki temu tutaj przyjechały i z ulicy Mariańskiej w kierunku placu kościelnego prowadziła aleja wysadzona kasztanami, aleja kasztanowa. Dzisiaj w tym miejscu stoją obiekty szkoły podstawowej numer 18 i gimnazjum numer 3. W tej alei kasztanowej było mnóstwo furmanek, jedna za drugą. Ja jako mały chłopak musiałem zostać i trzymać te lejce, żeby konie nie uciekły, a oni wszyscy sobie poszli na nabożeństwo. A mnie potem kazali wieczorem pójść w swoim kościele. Więc oczywiście chcę powiedzieć, że tu było mnóstwo furwanek, mnóstwo rowerów. Ten plac był pełny. Gdyby tak przyrównać, no dzisiaj to ksiądz prowost może potwierdzić, tyle ludzi na odpustce nie przychodzi. Ale tu trzeba zaznaczyć jedno, że kiedyś Racibórz jeszcze 10 lat temu liczył na przykład 68 tysięcy mieszkańców, no 12 lat temu. Racibórz się wyludnia. Ten temat jest ostatnio bardzo mocno podnoszony przez media lokalne. A dlaczego się wyludnia? No przyrost naturalny to pierwsza sprawa, a druga sprawa, sporo osób, około 10 tysięcy młodych Raciborzan pracuje za granicą. Wielu z nich już tam zostało na stałe. Stąd jest nas mniej. Mniej jest też na wioskach powiatu raciborskiego. Powiat liczył 120 tysięcy jeszcze 10 lat temu. Nie wiem, dzisiaj to będzie chyba 100, więcej nie.
Kolejny telefon, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Ja spotkałem się z przeciwnikiem kultu maryjnego. To jest osoba, która jest z pochodzenia Polakiem, ale mieszka za granicą i tam się dostała pod wpływy właśnie takiej tej powiedzmy polityki. I teraz ja broniłem tego stanowiska, przytaczając różne fragmenty z Ewangelii. Nie będę tutaj powiedzmy tego przytaczał, natomiast ta osoba ten argument podważała przez ten fragment Ewangelii, gdzie Jezus powierza właśnie nam jako matkę, a mówi do syna, a oto twoja matka, że to jest tylko i wyłącznie, że się to odnosi do świętego Jana. Tam nie było, że oto matka wasza, tylko oto matka twoja. I moje pytanie, jak się do takiego argumentu ustosunkowywać? To tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo prosto. To Matka Najświętsza potem gromadzi przy sobie nie tylko Jana, ale pozostałych apostołów w Wieczerniku, trwając jednomyślnie na modlitwie i oczekując przy łamaniu chleba na zesłanie Ducha Świętego, nie pozostają razem ze sobą. Tylko jest wspólnota zawiązana, wspólnota Kościoła. To bardzo, bardzo krótko i często cytujemy fragmenty Pisma Świętego na styl taki dosłowny, bez całego kontekstu, nie szukając, nazwalibyśmy to, takiego ducha ewangelicznego, ducha Bożego w tym wszystkim, często nie posługując się światłem Ducha Świętego, który każdy z nas otrzymał, tylko szukamy takich rozwiązań tylko i wyłącznie ludzkich, na miarę naszej logiki, a tutaj Duch Boży, którego każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym w bierzmowaniu, może nas poprowadzić, by właściwie to rozumieć. Ja bym chciał też zaprosić naszych słuchaczy, byśmy, chociaż ten wątek pojawił się tutaj wywołany przez pana Józefa Sadowskiego, byśmy go zamknęli, poczekali, aż o kulcie Matki Najświętszej będziemy mówić szerzej, bo im więcej drzwi otworzymy, tym więcej niedomówień i potem tym większy niedosyt i możemy być świadkami wspólnie wprowadzania siebie wzajemnie w błąd. Niedopowiedzenia i wątpliwości. Stajemy tutaj w raciborskim sanktuarium, by zastanawiać się nad kultem Matki Najświętszej, która nigdy nie skupia na sobie, zawsze prowadzi do Jezusa Chrystusa i jest wzorem wiary i wzorem tej, która jest pełnią łaski i w pełni przyjęła Ducha Świętego i jest dla nas tutaj oblubienicą Ducha Świętego. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja. Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. I tak, takie najkrótsze uzasadnienie kultu maryjnego, jakie słyszałem i które mnie bardzo przekonuje. Czy Jezus mają swoją matkę kochał?
Dziękuję, dziękuję. Jesteśmy w kulcie Matki Bożej, w Raciborzu dawniej i dziś. Zamykamy temat tutaj kultu Matki Bożej. Dlaczego tak, a dlaczego nie? Po prostu temat zamknięty. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Radio Maryja, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się i pozdrawiam ojca prowadzącego.
Prosimy wyłączyć radioodbiornik. Jesteśmy już połączeni, jesteśmy już przedstawieni, jeszcze nie do końca. Tak. Kto do nas telefonuje?
Witam, Zbigniew z Raciborza, Markowic.
Prosimy, panie Zbigniew.
Kłaniam się i witam, pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza proboszcza. Witam mojego przyjaciela serdecznego, pana profesora Marka. Także mojego przyjaciela Józefa Sadowskiego i liczne grono tym razem dyskutujące w Radiu Maryja w procesach niedokończonych. Pan profesor Marek wspomniał o tym, że ktoś w podnośnym tygodniu powszechnym napisał, że na Śląsko-Opolskim nie było kultu Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie jest przypadkiem, że wizerunek Matki Bożej Raciborskiej właśnie wykonany został na podobieństwo Matki Boskiej Częstochowskiej. Ksiądz biskup Wieczorek, pierwszy ordynariusz diecezji gliwickiej, wspomniał w swojej homilii z tego czasu, że pierwsze pielgrzymki, pierwsze wyruszały do Częstochowy z Torunia, z Krakowa, z Raciborza i z Gliwic. Ja sam mogę powiedzieć, że kiedy wiele lat temu, 20-30 lat temu, kiedy odwiedzałem starsze osoby chore w domu, starsze osoby w starych domach, to nieraz widziałem na ścianach wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej z podpisem pod swoją obronę, a za szybą umieszczone były jeszcze źdźbła traw i ziół. I co się okazywało? To były przywiezione z Częstochowy wizerunki Matki Boskiej jeszcze sprzed I wojny światowej, przez rodziców, przez dziadków, a nawet i pradziadków. Czyli ten kult Matki Boskiej Częstochowskiej był, i również a przez to również Matki Boskiej Raciborskiej. W samym Raciborzu kościół farny, który obchodził parę lat temu 800-lecie, jest pod wezwaniem Matki Wielbłażeństwa Świętej Marii Panny. I również, co ciekawe, w połowie XIV wieku przy tym kościele powstało Towarzystwo Literackie Najświętszej Marii Panny. Funkcjonowało ono aż do 1945 roku. Muzeum Raciborskie dzięki profesorowi Antoniemu Barciakowi z Uniwersytetu Śląskiego weszło w posiadanie pergaminu, który pochodzi właśnie z XIV wieku, na którym spisany jest statut tego towarzystwa. Jest to najstarsze towarzystwo tego typu statut w Polsce. Również już pan Krzysztof Nierzo wspomniał o figurze maryjnej, kolumnie maryjnej w Raciborzu. Jest to chyba najpiękniejsza w Polsce kolumna maryjna, barokowa, wybudowana w pierwszej połowie XVIII wieku. To tyle o Raciborzu. Również wątek Gawliny. Dowiedziałem się od profesora Marka, że arcybiskup Gawlina opiekował się księdzem Uliczką. Chciałem wspomnieć, że kiedy arcybiskup Gawlina, jeszcze ksiądz Gawlina, miał odprawić mszę prymisyjną w Rudniku, poprosił, żeby kazanie na tej mszy wygłosił ksiądz Strzybny z Mazurowa. Niestety, władze kościelne nie zgodziły się na to, a właśnie przewodził im ksiądz Uliczka. Niedługo później ksiądz Strzybny został zamordowany bestialsko za swoje polskie przekonania, a na mszy pogrzebowej, na której zgromadziło udział około 100 księży, tej mszy pogrzebowej przewodniczył ksiądz Uliczka.
Panie Zbigniewie, tak. Dziękujemy.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Tutaj serdeczne ukłony i pozdrowienia od profesora Marka, który rozpoznał człowieka znajomego. Tak, czyli został pan rozpoznany. Ostatni telefon w naszych rozmowach, prosimy bardzo.
Dzwonię z Opola.
Prosimy.
Już w tej chwili, czy za chwilę?
Jesteśmy, prosimy o przedstawienie.
Szczęść Boże, Korneliusz z Opola. Ja chciałem powiedzieć, że kult Matki Boskiej Częstochowskiej jest powszechny również w wielu miejscach Europy. Miałem takie zdarzenie kilkanaście lat temu. Byłem w Fryburgu Bryzgowiejskim i tam podziwiałem odbudowaną po zniszczeniach wojennych katedrę z przepiękną rozetą, jeśli chodzi o no w ogóle piękne dzieła, ale jeden z panów ze służby kościelnej mówił, a pan jest z Polski, to pan coś pokaże. I pokazał mi wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, który został nałożony na drzwiczki tabernakulum. Ja się pytam, no ale skąd? Otóż w latach 30. XIX stulecia dwaj biskupi tamtejsi pojechali do Częstochowy. To był czas, kiedy Polska po powstaniu listopadowym no była trochę znana w Europie i wtedy to oni dostali ten wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na pamiątkę od ojców Paulinów i powiedzieli, no gdzieś musimy to umieścić, umieścili tamże. Natomiast w Opolu nie żyjący już ksiądz Kucharz, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha w Górce w Opolu, napisał książkę o kulcie Matki Boskiej na Śląsku Opolskim i dowodnie przypomniał ponad 700 wizerunków obrazów Matki Boskiej w różnych kapliczkach, kościołach itd., itd., co no, nie jest oczywiście jakąś rewelacją, ale on to jak gdyby zebrał. Natomiast w Muzeum Śląsko-Opolskiego jest przepiękna grafika z końca XVIII stulecia na czerpanym papierze, troszkę mniejsza niż formatu A4, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, po prostu skąd się tam znalazła. Została ona nabyta przez jedną z pań z końca XVIII wieku z Dobrodzienia pod Częstochową w czasie pąci, jak się to mówiło, i ofiarowała to potem synowi, ten synowi z kolei, i jak szli na służbę, czy po prostu odsłużyć wojsko do Kłodzka, do twierdzy, zabierali to przez kilkanaście, przez kilka pokoleń i później trafiło to do muzeum. Tak samo również w powstańczych śląskich sztandarach obok wizerunki Matki Boskiej Piekarskiej jest Matka Boska Częstochowska. Co ciekawe jest, że obraz Matki Boskiej Piekarsko-Opolskiej, który jest rzeczywiście tym obrazem, przed którym modlił się Jan III Sobieski i potem ofiarował część złota zdobycznego pod Wiedniem, idąc oczywiście walczyć z Turkami, przez pewien okres czasu była na policzku szrama. Oczywiście był to błąd, ale usunięty w czasie jakiejś tam renowacji. Niemniej no, trudno sobie wyobrazić wizerunku Matki Boskiej bez, no nie tylko chciałbym powiedzieć Polski, ale bez serca jakiegoś no, przeciętnego Polaka.
Panie Korneliuszu, dziękujemy.
To tylko w takim dużym skrócie. A jeszcze warto mimo wszystko podkreślić, że wprawdzie, jak ojcowie Paulini czasami przypominają, również Niemcy, którzy przychodzą na Jasną Górę, czczą ją jako swoją matkę, bo to jest matka wszystkich. Oczywiście tylko daję taki przykład, że nawet no, nie Polacy, którzy dla nich patrzą na Matkę Boską i Częstochowską troszkę z daleka, ale widzą w niej tą samą matkę, która jest wszystko, tylko ubrana w inne sukienki, w inne stroje. Czasami inaczej się uśmiecha. Szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam.
Bóg zapłać, panie Korneliuszu. Dziękujemy za ten ostatni głos, który też uświadamia nam, że kult Matki Bożej Raciborskiej wpisuje się w maryjność wszystkich wierzących i gdy stajemy przed wizerunkiem Matki Najświętszej, czy to w Raciborzu, czy na Jasnej Górze, czy staniemy przed jej wizerunkiem w Warszawie, czy w innych sanktuariach, zawsze stajemy jako jej dzieci i nie ma nacjonalizmu. przy jej wizerunku i tutaj w Raciborzu też wykazywaliśmy niejednokrotnie jako uczestnicy tych rozmów poprzez liczne świadectwa, że tutaj pielgrzymują po prostu wierzący w Chrystusa, szukający u Matki Najświętszej rady, szukający u Matki Najświętszej pomocy, orędownictwa i wstawiennictwa. Kończymy nasze rozmowy niedokończone takim krótkim zdaniem każdego z uczestników, by uwieńczyć, a jednocześnie, jeżeli jest takie życzenie zgromadzonych w studiu, by przekazać pozdrowienia słuchającym nas, uczestniczącym w tych rozmowach niedokończonych. Za chwileczkę do naszego studia przyjdą również inne siostry, byśmy wspólnie nasze spotkanie uwieńczyli modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą. Nasze słowa podsumowania zacznijmy w odwrotnej kolejności niż było przedstawianie tematów. Pan Józef Sadowski.
No więc ja chciałbym pozdrowić wszystkich wiernych i wszystkich zwolenników kultu Maryi. Ja tu widzę, że zostałem trochę niewłaściwie zrozumiany, dlatego to mówię. A chociażby dlatego, że to jest w sposób jakby udokumentowany nie tylko tym przekonaniem wewnętrznym, ale i tym, że jednak miliony ludzi schodzi, idzie pieszo i idzie do tych sanktuariów, modli się i ma tą nadzieję i wierzy w to. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan Jan Klima.
Ja bym chciał wszystkich słuchaczy Radio Maria pozdrowić i żeby nie zapomnieli o Raciborzu, o Matce Bożej, która zawsze każdemu pomaga. Panie Bogiem.
Bóg zapłać. Jest w takim małym kościółku.
Tak.
Bardzo, bardzo takim ciepłym.
Ciepłym i tam można zawsze się uprosić łask.
Dziękujemy. Pan Krystian Niewrzoł.
Tak, ja bym tutaj chciał do Pana słów dodać jeszcze coś, co przedstawiliśmy w dzisiejszym programie. Była tam wzmianka o tym, że ludzie, którzy stąd wyjechali za granicę przed laty, przyjeżdżają na odwiedziny, przyjeżdżają do swoich krewnych i zawsze pierwsze kroki kierują do sanktuarium Matki Bożej, bo mają bardzo dobre wspomnienia, bo tutaj wyprosili sobie łaski i w dalszym ciągu wchodzą do tego kościoła, aby poprosić o łaski na przyszłość. To jest bardzo ważny wątek dotyczący tego sanktuarium, w którym dzisiaj jesteśmy. A jeżeli chodzi o pozdrowienia, jeżeli można, to ja tak chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Zofię, następnie taką starszą panią z Uszczyk, wierna słuchaczka Radia Maryja, ponad 90 lat, pani Janina Trybka z Uszczyk. Serdecznie pozdrawiam także swoją córkę Małgorzatę i syna Marka z rodzinami oraz państwa Samoty i państwa Puzio z Głubczyc. Chciałem też pozdrowić mojego byłego proboszcza z Raciborza, księdza Piotra, który po 4 latach opuścił parafię, bo chciał się włączyć do ruchu Focolarii i już tam jest. Natomiast pozdrawiam nowego, obecnego proboszcza, księdza Adriana Bąbelka wraz ze swoimi aktywnymi wikarymi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan profesor Franciszek Marek. No.
Tak się zastanawiałem, co powiedzieć i powiem Państwu, że co mnie boli często, mianowicie całą wojnę byłem szefem ministrantów, musiałem, dość daleko miałem do kościoła, zamykać kościół wieczorem, cieszyłem się, że jak był deszcz, bo jak był deszcz, nie wolno było kościoła zamykać, a żeby spłądzony przechodzeń miał się gdzie schować, a zamykało się normalnie nie przed ludźmi, tylko żeby zwierzęta dzikie nie urządziły sobie tam legowiska. Mało tego, jak zbieraliśmy jako dzieci grzyby w tych lasach na górze Świętej Anny, przecież tam jest w promieniu, ja wiem, 5 kilometrów, 41 kaplic, niektóre to są jakby małe kościoły. Jak padał deszcz, leciało się do najbliższej kaplicy, która nie była zamknięta. Dziś trzeba zamykać nawet w miastach. Chciałem wyjść kiedyś do mojego kościoła uniwersyteckiego. Pod jednym dachem we Wrocławiu jedna brama prowadzi do rektoratu, druga do kościoła. Krata przede mną, prawda? Coś niedobrego się dzieje, tak? No i tu jak to wspomnienie jakieś takie moje, no i życzenie, no żeby właśnie świętości były bardziej szanowane.
Dziękuję. Panie profesorze. Siostra Renata Sałamacha.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie siostry, służebnice Ducha Świętego, szczególnie tu siostry klasztoru Anuncjata, wszystkich dobrodziejów, dobroczyńców, przyjaciół misji, także wszystkich parafian i zapraszam do naszego sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. I ksiądz Krzysztof Trębecki.
Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był na Jasnej Górze, a po raz pierwszy powiedział, tu na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. I myślę, że przy obrazie Matki Bożej Raciborskiej, w tych miejscach, o których wspominaliśmy troszeczkę, a można by o nich dużo mówić, na naszej opolskiej ziemi, tu przy Matce zawsze byliśmy sobą. I rzeczywiście Matka nigdy tutaj nie dzieliła, nigdy tutaj nie separatyzowała, ale zawsze jednoczyła, zawsze prowadziła do Chrystusa i zawsze dawała dom nawet tym, którzy wskutek zawieruch wojennych czy różnych ideologii zostali tego domu pozbawieni. I to jest też jakieś wielkie przesłanie, które idzie przez wieki i za to jesteśmy Matce Bożej wdzięczni. A pozdrawiając, chcę skierować pozdrowienie do tych wszystkich, do których dzisiaj docieram jako kapłan, będąc poza parafią, ale też w domu rekolekcyjnym w czasie spotkań z ludźmi. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają Słowa Bożego i którzy słuchają Matki, która prowadzi do Jezusa.
To ksiądz Krzysztof Trębecki, dyrektor domu formacyjnego w Nysie i gospodarz naszego miejsca, ksiądz proboszcz Eugeniusz Dębicki.
Może to będzie takie nietypowe podziękowanie, ale chciałbym podziękować mojej kochanej mamie, która od 4 lat już nie żyje. Z tego względu, że gdy już miałem nawet 3 lata, co roku zawoziła mnie do Częstochowy i zaszczepiła mi umiłowanie Matki Bożej. I tak dziwnym trafem się stało, że tu znalazłem się w Raciborzu. Taki mały człowieczek jak ja. Chciałbym bardzo pozdrowić oczywiście moich parafian, pielgrzymów, którzy tutaj się gromadzą, a z którymi ja się spotykam. Zwykłem ich zawsze witać i kierować do nich Słowo Boże.
Gorąco dziękujemy. Po krótkiej przerwie muzycznej wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Czyniąc rachunek sumienia, przepraszajmy Boga za każdy grzech, za niedbanie. Prośmy też, aby to, co było dobre, święte, co było naszą z Nim współpracą w dziele głoszenia Słowa Bożego, w dziele budowania Królestwa Bożego, aby Bóg przyjął, umocnił, pobłogosławił, pomógł nam to wszystko pomnożyć. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i Nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, by postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal Syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo.
Witaj, Pani Aniołów.
Witaj, Różko i Bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Trwamy jeszcze przed wizerunkiem Pani Raciborskiej w Raciborzu, w jej sanktuarium. Razem z nami w czasie rozmów była siostra Renata Sałamacha. Dotarły siostra Marietta i siostra Gabriela. Siostra Gabriela prowadziła modlitwę różańcową wraz z księdzem
Jackiem.
Z księdzem Jackiem, a ksiądz Tomasz był komentatorem. Dnia dzisiejszego, siostro Gabrielo, kogo pozdrawiamy?
O, pozdrawiam bardzo serdecznie moją rodzinę oraz moich uczniów tutaj z Raciborza ze szkoły nr 18 i nauczycieli.
Siostra Marietta?
A ja krewnych i wszystkich tych, którzy chcieliby w tej chwili czuć się pozdrowieni.
Zanosimy te wszystkie sprawy, te wszystkie intencje przed obliczem Pani Raciborskiej. Też dziękujemy wszystkim za wspólne tworzenie tego spotkania, każdej grupie Straży Miejskiej, ministrantom, lektorom, młodzieży, dorosłym, tym, którzy jako mężczyźni trwali i pomagali nam tutaj w każdym czasie, w każdej chwili. Też gorąco dziękujemy gospodarzowi tego miejsca, księdzu Eugeniuszowi, który nas tutaj gościł, też za wielką pomoc, zapewne panu Krystianowi, przewodniczącemu KIK-u tutaj z Raciborza. I dziękujemy też panu Maćkowi Sokołowi za realizację tego programu. Dziękujemy całej ekipie Radia Maria Telewizji Trwam, przekazując głos do Torunia. Żegna się z Państwem ojciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękujemy paniom z kuchni.